Syn Człowieczy został otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Oto zwyciężył lew, lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Także otworzył księgę i siedem jej pieczęci. Thank you.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu, na wykładzie zboru w Chełmie, który także jest transmitowany online. I w dniu dzisiejszym chciałbym z braterstwem podzielić się tematem zatytułowanym 70 ostatnich tygodni łaski dla Izraela. Będziemy zastanawiali się nad proroctwem zawartym w Księdze Daniela w rozdziale 9, wersety od 24 do 27. Daniela, 9 rozdział, od 24 do 27. I możemy tam przeczytać takie słowa. 70, czytam według przekładu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na to, które ma być spustoszone. Tak brzmią te słowa i dzisiaj zastanowimy się nad ich znaczeniem. Proroctwo to wytycza początek żniwa wieku żydowskiego i wskazuje na obecność w nim naszego Pana jako właśnie głównego żniwiarza, bo proroctwo to wyraźnie mówi, że do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Teraz tylko musimy przeliczyć te tygodnie na jakieś okresy czasu, znaleźć datę początkową, która też jest zaznaczona, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy, to jak znajdziemy tą datę, kiedy ten nakaz wyszedł, to wiemy, że wtedy mamy te 67 tygodni i 62 tygodnie, czyli razem 69 tygodni i uzyskamy datę pojawienia się księcia Mesjasza, no, czyli naszego Pana, bo tytuł Mesjasz przysługuje tylko naszemu Panu. Więc proroctwo to wyznacza początek żniwa wieku żydowskiego, pierwsze przyjście naszego Pana. To możemy powiedzieć, że w ustaleniu i potwierdzeniu daty, którego przyjścia naszego Pana, pomaga nam wiele proroctw. A jeżeli chodzi o pierwsze przyjście naszego Pana, to to proroctwo z Daniela 9 rozdziału należy do nielicznych, które wskazują na datę pierwszego przyjścia naszego Pana. Żebyśmy mogli zrozumieć to proroctwo, potrzebny jest nam kontekst, sytuacja, rys historyczny, kiedy to proroctwo zostało dane, w jakich okolicznościach. Wiemy, że zostało dane Danielowi, no bo jest jego księdze zapisane. Więc kontekst historyczny jest taki. W 607 roku przed naszą erą królestwo Judy przestało istnieć, czyli Izrael przestał istnieć w swojej ziemi. Król Nabuchodonozor najechał Judę, uprowadził lud do niewoli, a ziemia została spustoszona. Jerozolima została zniszczona po 11 latach oblężenia za czasów Sedekiasza. Jerozolima kompletnie zniszczona, mury obronne rozwalone, świątynia rozwalona, nic nie pozostaje. Lud w większości zostaje uprowadzony do Babilonu w niewoli. Tam jacyś prości ludzie gdzieniegdzie po wioskach niewielkie ilości zostały. Dochodzi właśnie do spustoszenia ziemi. Jak wiemy, wszyscy wiemy, że to kara dla tego narodu izraelskiego za ich niewierność przymierzu zakonu, za bałwochwalstwo, któremu co rusz upadali, jak się czyta księgi królewskie, księgi kronik, które opisują panowanie królów, a jeszcze a wcześniej nawet, jak weźmiemy księgę sędziów, która opisuje czasy wcześniejsze, to widać, że rozpowszechnione w narodzie izraelskim było bałwochwalstwo. I co jakiś czas ktoś podejmował próbę reformy, wyplenienia tego bałwochwalstwa, najpierw sędziowie, później niektórzy królowie z tych dobrych królów też to robili. No i jeżeli oni tępili bałwochwalstwo, to na czas ich panowania bałwochwalstwo znikało. Ale jak tylko zmarli, przyszedł król, który już na to nie zważał, albo co gorsza, bo i takich królów nie brakowało w Izraelu, sam oddawał się bałwochwalstwu, to Izraelici bardzo chętnie do tego bałwochwalstwa powracali, co tylko pokazuje, jak trudno jest zwalczyć wpływ otoczenia, w którym się żyje. Izraelici, otoczeni narodami pogańskimi, bałwochwalczymi, wciąż podlegali wpływom tych narodów i przyjmowali tych bożków tutaj do siebie i zaczynali stawiać im posągi i oddawać im cześć. Dlatego poszli do niewoli, do Babilonu. Ich państwo zostało zupełnie zniszczone. Nie ma państwa, nie ma ludu w państwie. Wśród tych, którzy poszli do niewoli, znalazł się też i Daniel jako młody chłopak. No, znamy z początków jego księgi tych młodzieńców hebrajskich i to nie będziemy tej historii opowiadać. Daniel jest kształcony w Babilonie, dochodzi do wielkości, do wielkich zaszczytów, zostaje jednym z najwyższych rangą urzędników państwowych, w pewnym momencie nawet najwyższym urzędnikiem państwowym, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że Daniel zachowuje wierność Bogu i pozostaje mężem Bożym przez cały czas tam pobytu i Bóg daje mu wiele proroctw, wiele wizji ma podczas swojego pobytu w Babilonie. Zapisane są one w rozdziałach 2, 4, 7 i 8 jego proroctwa. Jedna cecha wspólna tych wszystkich wizji jest taka, że wszystkie one ukazują powodzenie i wywyższenie pogańskich królestw. To chociażby można wspomnieć o tym posągu Nabuchodonozora, ten, który mu się śnił, który pokazywał wielkie pogańskie imperia, które mają panować nad światem. Natomiast Daniel był z całkowicie słusznych i zrozumiałych powodów najbardziej był zainteresowany tym, co Bóg ma przewidziane dla narodu izraelskiego, bo to jest jego naród, on się z nim utożsamia, identyfikuje i najbardziej go ciekawi, jaką przyszłość Bóg ma dla narodu izraelskiego. Narodu, który został wypędzony kilkadziesiąt lat wcześniej ze swojej ziemi, naród, którego państwowość przestała istnieć, a przecież to jest naród wybrany, lud Boży. Co Bóg ma dla nich w zanadrzu? To ciekawiło Daniela. I Daniel rozumiał na podstawie proroctwa Jeremiasza, że spustoszenie Judei miało trwać 70 lat. Pamiętamy proroka Jeremiasza? Żył trochę wcześniej, to znaczy wcześniej, mam na myśli, że urodził się wcześniej niż Daniel, bo ich życie się trochę zazębiało. Bo jak rozpoczynała się niewola babilońska, to Daniel był dzieckiem, a Jeremiasz, no, sądzę, że już był wtedy nie tylko dorosłym, ale raczej sporo lat człowiekiem mającym, ale część ich życia się pokrywa, żyją w tym samym okresie czasu. Zobaczmy do proroctwa Jeremiasza. Jeremiasz, który właśnie przepowiadał Żydom, że taka kara w postaci niewoli babilońskiej ich spotka, pisał też, weźmy na początek Jeremiasza 25 rozdział, wersety 11-12. Jeremiasza 25 rozdział, wersety 11-12, gdzie czytamy takie słowa. Słowa proroka Jeremiasza. I cała ta ziemia stanie się spustoszeniem i zdumieniem, a te narody będą służyć królowi Babilonu przez 70 lat. A gdy dopełni się 70 lat, ukażę króla Babilonu i ten naród, mówi Pan, za ich nieprawość oraz ziemię Chaldejczyków zamienię wieczne spustoszenie. I kilka rozdziałów dalej, do Jeremiasza 29:10 możemy zajrzeć. I tam czytamy takie słowa. Tak bowiem mówi Pan, gdy wypełni się dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię wobec was swoje dobre słowo, by was sprowadzić z powrotem na to miejsce. Tak pisał prorok Jeremiasz. Daniel znał księgę Jeremiasza jako tutaj mąż Boży, pokładający ufność w Bogu i w boskich obietnicach, znał Słowo Boże i studiował księgę Jeremiasza i przeczytał, że 70 lat ma trwać ta niewola, a potem Bóg obiecuje sprowadzenie z powrotem synów izraelskich do ziemi judzkiej, z której zostali zabrani. Wiedząc, że okres ten dobiegał już do końca, to Daniel modlił się szczerze o powrót łaski Bożej do Izraela, by Bóg spełnił swoją obietnicę, by im przebaczył, by okazał im miłosierdzie swoje. Cały 9 rozdział Daniela jest przepiękną księgą, przepięknym tekstem, który opisuje tutaj tą właśnie modlitwę Daniela. Odczytajmy sobie ten 9 rozdział od wersetu 1. Brzmi on tak. W pierwszym roku Dariusza, syna Asferusa z rodu Medów, który był ustanowiony królem nad królestwem Chaldejczyków. W pierwszym jego roku królowania ja, Daniel, zrozumiałem dzięki księgom liczbę lat, o których doszło słowo Pana do proroka Jeremiasza, że miało się wypełnić spustoszenie Jerozolimy w 70 lat. To teraz to, co mówiłem przed chwilą. Daniel zrozumiał te rzeczy, co zrozumiał, to nie trzeba było wielkiego zrozumienia, przeczytał i wziął sobie do serca, pamiętał o tym, także liczba lat jest 70 i w związku z tym od wersetu 3 czytam dalej. I zwróciłem swoją twarz do Pana Boga, by szukać Go modlitwą i błaganiem w poście, worze i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, Panie Boże wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia względem tych, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i praw. I nie usłuchaliśmy Twoich sług proroków, którzy mówili w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych książąt, do naszych ojców i do całego ludu ziemi. Do Ciebie, Panie, należy sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach, jak to jest dziś, oraz mężczyznom Judy, mieszkańcom Jerozolimy i całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich ziemiach, do których ich wygnałeś z powodu ich występków, jakie popełnili przeciwko Tobie. Panie, nam się należy wstyd na twarzy, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Ale do Pana naszego Boga należy miłosierdzie i przebaczenie, choć zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. A nie byliśmy posłuszni głosowi Pana naszego Boga, by postępować według Jego ustaw, które dał nam przez swoje sługi proroków. Owszem, cały Izrael przekroczył Twoje prawo i odstąpił od Ciebie, aby nie słuchać Twojego głosu. Dlatego wylały się na nas przekleństwo i przysięga, które są zapisane w prawie Mojżesza, sługi Boga, zgrzeszyli bowiem przeciwko Niemu. I tu się na chwilę zatrzymamy przy tym. To przekleństwo w prawie Mojżesza, sługi Boga, jakie się na nich wylało, to Daniel odwołuje się tutaj do trzeciej księgi Mojżeszowej, 26 rozdziału, gdzie opisane są nagrody za posłuszeństwo i kary za nieposłuszeństwo, jakie Bóg Żydom udziela, gdzie Bóg przez Mojżesza podał im, zapowiedział, jak będzie w przyszłości. Jak będą nieposłuszni, to będzie ich karał nieurodzajem, napaściami innych ludów, które będą nad nimi panować, a nawet wspomniane jest, że jeżeli to nie pomoże, zostaną skazani na wygnanie z tej ziemi. I tutaj Daniel do tego się odwołuje, że to dlatego spotkało ich to przekleństwo, bo się zbuntowali przeciwko Panu, bo nie byli mu wierni. Przy okazji jeszcze tutaj chciałbym podkreślić wielkość Daniela, który jak przeprasza za winy Izraelitów, to od tych win Izraelitów sam siebie wcale nie odcina, chociaż w rzeczywistości jest niewinny. On osobiście nic złego Bogu nie uczynił. Nie był babochwalcą, nie zbuntował się przeciwko Bogu. Od najmłodszych lat swoich dziecięcych był wiernym sługą Bożym. I to nie jest jego wina, co go spotkało, ale to jest wina jego narodu. A on się z tym narodem utożsamia. Więc jeżeli naród jest winny, to on też nie odcina się od tego, tylko przedstawia to także grzech narodu jako swój własny grzech i prosi o przebaczenie dla całego narodu. Wracamy do 9 rozdziału, 12 wersetu. A on spełnił swoje słowa, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, i sprowadził na nas to wielkie nieszczęście. Nie zdarzyło się bowiem pod całym niebem to, co zdarzyło się w Jerozolimie. Tak jak jest napisane w prawie Mojżesza, całe to nieszczęście spadło na nas. My jednak nie błagaliśmy Pana naszego Boga o to, abyśmy mogli odwrócić się od naszych nieprawości i mieli wzgląd na Twoją prawdę. Dlatego czuwał Pan nad tym nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Pan nasz Bóg jest sprawiedliwy we wszystkich swoich dziełach, których dokonuje. My zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu. A teraz, Panie nasz Boże, który wyprowadziłeś swój lud z ziemi Egiptu mocną ręką i uczyniłeś sobie imię, jak to jest dziś, zgrzeszyliśmy i postępowaliśmy niegodziwie. Panie, według wszelkiej Twojej sprawiedliwości, proszę, niech się odwróci Twoja zapalczywość i Twój gniew od Twojego miasta Jerozolimy, od Twojej świętej góry, bo z powodu naszych grzechów i nieprawości naszych ojców Jerozolima i Twój lud stały się przedmiotem zniewagi wśród wszystkich, którzy są dookoła nas. Teraz więc wysłuchaj, nasz Boże, modlitwy Twego sługi i jego błagań, a rozjaśnij swoje oblicze nad swoją spustoszoną świątynią ze względu na Pana. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, bo nie ze względu na naszą sprawiedliwość zanosimy swoje błagania przed Ciebie, ale ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie. Panie, wysłuchaj. Panie, przebacz. Panie, spójrz i działaj. Nie zwlekaj ze względu na siebie samego, mój Boże, bo Twoje miasto i Twój lud są nazwane Twoim imieniem. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech oraz grzech mego ludu Izraela i zanosiłem swoje błagania przed Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga, gdy jeszcze mówiłem w modlitwie, oto mąż Gabriel, którego widziałem w widzeniu na początku, przyleciał śpiesznie i dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej i wyjaśnił mi i rozmawiał ze mną mówiąc: Danielu, teraz wyszedłem, aby uczynić cię zdolnym do zrozumienia. Na początku twoich błagań wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie. 70 tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię, i jego koniec nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. Tak oto przeczytaliśmy sobie cały 9 rozdział proroctwa Daniela. Przepiękna księga, ta jego modlitwa błagalna o przebaczenie narodowi izraelskiemu. Zabiega o to Daniel ze wszystkich swoich sił i dostaje odpowiedź, bo otóż posłaniec Boży, anioł Gabriel, przychodzi do niego i udziela mu odpowiedzi na jego prośby. Jeszcze mówi, że jest wielce umiłowany u Boga, bo rzeczywiście takowym Daniel był. Jeden z najznamienitszych mężów Bożych kiedykolwiek żyjących. I dostaje odpowiedź, wyjaśnienie, co czeka jego lud, że 70 tygodni wyznaczono jego ludowi, miastu świętemu, na dokonanie się tych rzeczy. Zostaje mu powiedziane wszystko to, co czeka jego naród, aż do czasu przyjścia Mesjasza i rozpoczęcia nowej epoki, nowej dyspensacji. Więc Daniel modli się tutaj o to, żeby Bóg okazał im łaskę, okazał im miłosierdzie. Możemy tutaj przy tej okazji nadmienić jedną rzeczą. Okres łaski dla Izraela. Od kiedy do kiedy trwa? Łaska dla Izraela jest od 1813 roku przed naszą erą do 33 roku naszej ery. Okres 1845 lat. Dlaczego akurat takie daty? Co to za daty? 1813 rok. Jest łaska dla Izraela, bo wtedy się Izrael zaczyna. 1813 rok przed naszą erą to śmierć Jakuba. Koniec wieku patriarchów. Rozpoczyna się wiek żydowski, kiedy to Bóg już nie ma swoich pojedynczych, wybranych mężów, z którymi chodzi, którzy chodzą z nimi, którym Bóg się objawia, tylko przyjmuje sobie naród izraelski. I tak jego synowie Jakuba stają się, i ich dzieci, i dzieci ich dzieci stają się Izraelem. Zresztą tak jak to samo imię Jakuba zostało zmienione na Izrael, a o jego synach mówiono, że to dzieci Izraela. W tym najbardziej dosłownym znaczeniu, później dzieci Izraela, określenie na cały naród przeszło. Więc Bóg okazuje, skoro przyjmuje naród izraelski pod swoją opiekę, to okazuje im swoją łaskę. I tą łaskę swoją okazuje im aż do 33 roku naszej ery. A wszyscy wiemy, co się stało w 33 roku naszej ery, na wiosnę tego roku. Żydzi ukrzyżowali naszego Pana. A kilka dni wcześniej, przed swoim ukrzyżowaniem, nasz Pan powiedział: dom wasz pusty wam zostanie. Koniec łaski tej szczególnej dla Żydów. Znaczy koniec, ich, następuje ich odrzucenie. Nie. W tym punkcie mówię o tym, bo chcę podkreślić jedną rzecz. Skoro ta okres łaski trwa od 1813 roku przed naszą erą do 33 roku naszej ery, a ja mówię o wydarzeniach, na przykład niewola babilońska, które mają w miejsce 7-6 wiek przed naszą erą, czyli w trakcie trwania tej łaski, nie po jej zakończeniu, mniej więcej w połowie trwania tej łaski, spotykają ich kary. Mówię o tym, żeby podkreślić tą rzecz, że wygnanie Izraelitów do niewoli, zniszczenie ich państwowości kompletne, nie było tutaj utratą łaski, ale było przejawem boskiej łaski, która miała doprowadzić do zreformowania tego narodu. A szczególnie chodziło o uwolnienie od bałwochwalstwa, któremu cały czas Izraelici ulegali i z którym nie umieli sobie poradzić przed niewolą. A Bóg przecież działał na nich, dawał im te kary w postaci klęsk żywiołowych, jakie spotykały głody, susze, najazdy innych narodów, znajdowanie się pod panowaniem innych narodów, i to nie pomagało. Nie pomagało. Co się robi, jak stosuje się pewne środki, a one nie przynoszą poprawy? No, idzie się do środków coraz bardziej radykalnych tutaj, bo jeżeli łagodniejsze środki nie przynoszą rezultatu, uciekamy się do coraz bardziej radykalnych środków. No, takie jest działanie człowieka i Bóg też w taki sposób właśnie działał, nawet my, ludzie, w taki sposób działamy, więc wysłał ich do niewoli babilońskiej i to był skutek, i to przyniosło skutek. Bo po tych 70 latach niewoli izraelskiej Izraelici wrócili, ale od razu powiedzmy, nie wszyscy, ani nawet nie większość tych, którzy poszli do niewoli. Raz, że przez 70 lat niewoli większość tych, których poszła, no, zdążyła umrzeć. To jest wystarczająco długi okres czasu, by ci, którzy poszli do niewoli, zdążyli umrzeć tam. A ich dzieci, zresztą oni sami byli tacy letni Izraelici, to ich dzieci jakie były? Urodzone w niewoli w obcym państwie. Jeszcze letniejsze niż oni. Zatracili swoją żydowskość, zasymilowali się z tymi narodami, pośród których zostali wyznani i przepadli. Zaginęli wtedy. Z niewoli wraca tylko około 50 tysięcy Izraelitów. I to wracają ci najwierniejsi, ci najlepsi. Ci, dla których Bóg i obietnice Boże coś znaczą. I oni wiedzą, że oni przecież też mieszkają od momentu swojego urodzenia, bo prawda, większość z nich się urodziła już na wygnaniu w Babilonie. Oni też tam mają swoje życie. Jakoś sobie to życie tam ułożyli. Funkcjonują w tamtym państwie. Zapewne wielu z nich wcale nie najgorzej się tam powodzi. I wiedzą, gdzie wracają. Że nie wracają do przygotowanych domów, pałaców, miast, tylko wracają do ruin i zgliszczy. I oni są tego świadomi. Dlatego są to ludzie wiary, którzy porzucają wygodne życie w Babilonie, bo cenią sobie obietnice Boże. I oni po powrocie z niewoli odbudowują Izrael. I prawda jest już taka, że bałwochwalstwo nigdy do Izraela później nie wraca. Do przyjścia naszego Pana jest jeszcze ponad 500 lat, tutaj, a to dość długi okres czasu i przez ten czas Izraelici już w bałwochwalstwo nie popadają. Co więcej, gdy obcy władcy próbują im siłą narzucić bałwochwalstwo, Żydzi się buntują i oddają życie w walce z bałwochwalstwem. To odwołuje się do tego, co jest zapisane w księgach machabejskich, których nie uznajemy za kanoniczne, ale które zapisują wydarzenia historyczne, które miały miejsce w II czy III wieku przed naszą erą. Kiedy to obcy władcy próbowali narzucić bałwochwalstwo, to Żydzi wzniecali rewolty przeciwko temu i tego bałwochwalstwa nie chcieli, bowiem w końcu nauczyli się tej lekcji, że nie należy oddawać czci obcym Bogom. Więc mamy tutaj ukazany, wyznaczony okres historii Izraela, okres 70 tygodni. Od punktu rozpoczęcia, to znaczy od wyjścia dekretu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy, tak jak czytaliśmy, I tutaj warto zwrócić uwagę na, że nie od dekretu o odbudowie świątyni, bo najpierw, gdy skończyła się niewola babilońska, mamy 537 rok, król Cyrus, który pokonał Babilon, ogłasza wolność Izraelitom i mówi, że mogą wrócić do swojej ziemi i odbudować świątynię. Jest wyraźnie tam powiedziane, że odbudować świątynię. Ale wtedy to, i to też z trudami i z przerwami, ta świątynia została odbudowana. Zajęło to też trochę czasu, ale my nie mówimy o tym dekrecie, bo mówimy o, proroctwo wyraźnie zaznacza, że od wyjścia dekretu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy. I później mowa jest o tym także, że zostanie odbudowana ulica i mur. Mówimy o odbudowie miasta, nie o odbudowie świątyni. I w tym okresie miały dokonać się wielkie rzeczy. Miasto miało zostać odbudowane w nieprzyjaznych okolicznościach. Tutaj to, co widać za mną, pokazuje odbudowę murów Jerozolimy. I jest też pokazane, są te pokazane te nieprzychylne okoliczności. Bo w międzyczasie, gdy Żydów nie było, różne ludy okoliczne zamieszkały w tych stronach i im powrót Żydów i odbudowa ich państwowości wcale się nie podobała. Oni próbowali temu zapobiec groźbą ataku na Żydów. Także Nehemiasz, za którego czasów i którego księga opisuje odbudowę Jerozolimy, to jakbyśmy udali się, czego nie będziemy teraz robili, ale czwarty rozdział księgi Nehemiasza opisuje te wydarzenia i pokazuje, w jakich warunkach Żydzi pracowali. Jak widzimy na tym obrazku, część z nich buduje, a część tutaj stoi z tymi włóczniami, mieczami. I tak to księga przedstawia Nehemiasza, tutaj w czwartym rozdziale, że Nehemiasz z powodu tego ciągłego zagrożenia, że oni mogą zostać napadnięci w każdym momencie, musiał wprowadzić taką rotację przy budowie, że połowa buduje, a połowa stoi na straży ludu i że każdy z przepasanym mieczem chodził. No, być może jest tutaj wyobrażenie Nehemiasza i widać, że tu miecz przy jego boku widzi. I tak każdy miał tą broń pod ręką, a połowa stała na straży z bronią, wypatrując tych wrogów, czy nie nadchodzą. Więc to czasy były rzeczywiście trudne, jak mówi proroctwo, że będzie, że tak, że, a, ale, ale w czasach trudnych, czy też jak mówią inne przykłady, że będą to trudne czasy, rzeczywiście nie przyszło to lekko i gładko, co też pokazuje pewną rzecz, pewną lekcję, jaką możemy wyciągnąć dla samych siebie. Lekcję, która pokazuje, że nawet jak się wypełnia dzieło Boże, coś, co Bóg ci poleciał zrobić, to nie myśl, że będzie ci szło po płatkach. Tak? Będzie szło idealnie z górki, że nawet jeżeli to jest dzieło Boże, to coś, czego się podjąłeś i Bóg ci nakazał, to nie znaczy, że Bóg wygładzi tą drogę przed tobą, że będzie gładko, lekko i przyjemnie. Spodziewaj się, że dopóki żyjesz w złym, zdegradowanym świecie, wypełniając dzieło Boże, będziesz miał pod górkę. Że będzie pod prąd i będzie ci ciężko. Chociaż Bóg jest z tobą, to wcale nie będzie ci lekko ze względu na sprzeciw tych, którzy nie są dziećmi Bożymi i którzy chcą, będąc pod wpływem swojego ojca szatana, chcą pokrzyżować dzieło Boże i Bóg w pewnej mierze pozwala im działać, poddając swój lud próbie. Tak było przy odbudowie świątyni, że wrogowie przeszkadzali, nawet wstrzymali odbudowę świątyni, że była przerwa tam kilkunastu lat w odbudowie świątyni. Później musiał przyjść prorok Ageusz i Żydów napominać, że powinni powrócić do odbudowy świątyni, bo porzucili to dzieło, a chociaż to, że porzucili, to nie ich wina, bo siłą zostało to wstrzymane przez okoliczne ludy, ale później okoliczności się zmieniły i trzeba było ich napominać, żeby dalej odbudowywali, a w późniejszym okresie odbudowa murów Jerozolimy, miasta samego, wcale też nie przebiegała w lekkich czasach, tylko w czasach trudnych, wśród sprzeciwu, wśród zagrożenia, z przeszkodami, jakie stawiali inni. I tak samo jest w naszym życiu. duchowym, chociaż staramy się czynić wolę Bożą i Jego dzieło realizować, chociażby w postaci swojego rozwoju, to wcale nie znaczy, że będzie nam cały czas szło lekko tutaj i bez sprzeciwów i bez problemów ze strony otoczenia czy też świata, w którym żyjemy. Więc był to okres trudny. W tym czasie miało się też dokonać oczyszczenie nieprawości, które zgładziło grzech. Miała zostać ustanowiona sprawiedliwość, czyli usprawiedliwienie. I to nie taka sprawiedliwość, jaka jest osiągana, czy też jaka była przez Żydów osiągana co roku poprzez krew wołów i kozłów, co nazywamy taką usprawiedliwością, usprawiedliwieniem typicznym, obrazowym, tylko mamy powiedziane, że tutaj sprawiedliwość prawdziwa i wieczna. Nie, że trzeba ją powtarzać co rok, tak jak te ofiary w Dniu Pojednania, co rok trzeba było powtarzać, bo one tylko coś wyobrażały. One prawdziwej sprawiedliwości wcale nie ustanawiały. Natomiast ofiara naszego Pana, złożenie przez Niego okupu, to raz na zawsze. Jeden raz złożył okup i nie potrzeba tego powtarzać co roku, ani codziennie, tylko to jest raz ustanowione, jest to sprawiedliwość raz, że i prawdziwa, tylko nie w celach zilustrowania czegoś, tylko ukazanie, jest to rzeczywistość, prawdziwa sprawiedliwość i jest ona wieczna, nie wymaga powtarzania. Daniel dowiedział się też, że ten, który wprowadzi lepszą ofiarę, spowoduje tym samym ustanie obrazowej ofiary spalonej z pokarmów znanej w Biblii Gdańskiej jako ofiara śniedna. Czyli bardziej współczesne przykłady mówią już o ofiarze z pokarmów, no bo z tego składała się ta ofiara. Więc tak jak mówi nasz werset, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów. Do tego wrócimy jeszcze za chwilę. W ciągu omawianego okresu miał przyjść Mesjasz, długo oczekiwany Zbawiciel Izraela, a 7,62 tygodnie, jak mówi proroctwo, czyli razem 69 tygodni, to wymieniona miara czasu, jaka miała upłynąć do Jego obecności. Po tym czasie miał być zabity, ale tak jak mówi tekst, ale nie za siebie, bo został zabity nie za siebie, czyli nie z powodu swojej winy, ani nie dla swojej korzyści, tylko z powodu winy Izraelitów i ludzkości, z powodu winy człowieka i dla korzyści człowieka. Czyli miał się on, jak proroctwo mówi, że pojawi się on po 69 tygodniach, a później zostaje nam jeszcze jeden tydzień. Ostatni 70 tydzień owej obiecanej łaski i to właśnie w środku, w połowie tego tygodnia miał on według proroctwa położyć kres ofierze z pokarmów i ofierze spalanej poprzez złożenie swojej duszy, swojego życia na ofiarę. Teraz więc policzmy, o jakim okresie czasu mówimy. 70 tygodni, to jakbyśmy przeszli, tydzień ma 7 dni, to pomnożymy 70 razy 7, wychodzi nam 490 dni. Tutaj, a 490 dni będzie przedstawiało nam 490 lat, gdyż każdy symboliczny dzień przedstawia jeden rok, zgodnie z tą zasadą podaną w Ezechiela 4,6, że dzień za rok daje ci. Więc jeszcze jedna uwaga jest taka, zaraz to sobie spróbujemy podliczyć, jak to wychodzi, że te 69 symbolicznych tygodni, czyli 483 symboliczne dni dające 483 lata, proroctwo mówi, że będzie do księcia Mesjasza, czyli nie do narodzin naszego Pana, bo w momencie narodzenia się naszego Pana, nasz Pan jeszcze nie jest Mesjaszem. Słowo hebrajskie Mesjasz i odpowiadające mu greckie słowo Chrystus oznacza pomazaniec i jest bardziej tytułem niż imieniem. I Jezus stał się pomazańcem, czyli Mesjaszem Chrystusem, dopiero po swoim chrzcie, bo wtedy został pomazany Duchem Świętym po wyjściu z wody. Stało się to, gdy miał 30 lat, gdy osiągnął wiek męski według zakonu, któremu podlegał. Więc to ten okres czasu sięga do Chrystusa, do księcia Mesjasza. Więc te 69 tygodni sięga aż do czasu jego chrztu i pomazania, a nie do jakiegoś wcześniejszego okresu czasu, bo dopiero po swoim chrzcie stał się on Mesjaszem, Chrystusem Pomazańcem. Z tego powodu te 69 tygodni kończy się jesienią roku 29 naszej ery, kiedy to nasz Pan przyjmuje chrzest i w tym punkcie spełniają się słowa z proroctwa, które mówią: od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. I w tym momencie, czyli w 29 roku naszej ery, rozpoczyna się ten 70 ostatni tydzień. Jakbyśmy tutaj zobaczyli, mamy 69 tygodni, daje 483 dni, co dni symboliczne dają rzeczywistości lata, taką samą liczbę lat. I to na razie tyle, ta dolna część, to za chwilę o niej sobie powiemy. Tutaj niektórzy zajmujący się tym czyli mamy, dokąd sięga ten okres czasu, a teraz kiedy się zaczyna? Kiedy jest to wyjście tego dekretu o odbudowie Jerozolimy? Niektórzy liczą to od 7 roku króla Artaxerxesa, kiedy to Ezdraszowi został wydany rozkaz stanowiący realizację dekretu Cyrusa, ale tak jak już wspominałem o tym wcześniej, Cyrus w swoim rozkazie polecał zbudować dom pański, to jest świątynię i mury jej dziedzińca. A my mówimy, tym punktem wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy jest inny moment, moment, który miał miejsce w 20 roku króla Artaxerxesa, dotyczący odbudowy murów Jerozolimy, które w owym czasie ciągle jeszcze nie były naprawione. I możemy tutaj z księgi Nehemiasza przeczytać kilka wersetów. Zobaczmy do księgi Nehemiasza. I tutaj w księdze Nehemiasza na początek drugi rozdział, jak weźmiemy wersety od 3 do 8. I powiedziałem do króla: niech król żyje na wieki. Jakże nie mam wyglądać smutno, gdy miasto, dom grobów moich ojców jest zburzone, a jego bramy pochłonął ogień. To może zacznijmy od wersetu pierwszego, żebyśmy wiedzieli. I oto zdarzyło się w miesiącu Nisan, w 20 roku króla Artaxerxesa, czyli wyraźnie mamy to podane, kiedy to się stało, gdy stało przed nim wino, że wziąłem je i podałem królowi, a nigdy przedtem nie byłem taki smutny w jego obecności. To mowa o Nehemiaszu. Nehemiasz był kimś, kto chyba się nazywa podczaszy królewski, ten, który podaje wino królowi do picia. Król więc zapytał mnie: czemu tak smutno wyglądasz, skoro nie jesteś chory? Nic innego to jak smutek serca i bardzo się przeraziłem, pisze Nehemiasz. Całkiem słusznie, bo w tamtych czasach bardzo łatwo było podpaść królowi, nawet bycie smutnym w obecności króla mogło być potraktowane jako obrazę majestatu królewskiego i skończyć się karą śmierci dla tego, który ten smutek okazywał. Dlatego Nehemiasz się przeraził i powiedziałem do króla: niech król żyje na wieki. Jakże nie mam wyglądać smutno, gdy miasto, dom grobów moich ojców jest zburzone, a jego bramy pochłonął ogień. Oto król ponownie zapytał mnie: o co chciałbyś prosić? Modliłem się więc do Boga niebios. Potem powiedziałem do króla: jeżeli król uważa to za dobre i jeśli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, proszę, abyś mnie posłał do Judy, do miasta grobów moich ojców, abym je odbudował. Król, obok którego siedziała królowa, zapytał mnie: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Gdy podałem mu termin, spodobało się to królowi i posłał mnie. Potem powiedziałem królowi: jeśli król uważa to za dobre, niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mnie przeprowadzili, aż przyjdę do Judy. Także list do Asafa, dozorcy Lasu Królewskiego, aby dał mi drewno na belki do bram, pałacu przy domu, na mur miejski, na dom, do którego się wprowadzę. Król więc dał mi listy, gdyż była nade mną łaskawa ręka mego Boga. I to jest ten dekret o odbudowie Jerozolimy, wydany w 20 roku panowania króla Artaxerxesa. No zobaczmy jeszcze, jak jesteśmy w księdze Nehemiasza, do 6 rozdziału, wersetu 15. I tam czytamy takie słowa. A mur został ukończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. To już mamy, jak było wypełnienie. Czy też zaraz obok mamy rozdział 7, werset 1. A gdy mur został odbudowany i wstawiłem wrota, gdy ustanowiono odźwiernych śpiewaków i lewitów. Więc mowa jest o tym, jak realizowano ten dekret. I to właśnie od tego dekretu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy należy datować niniejsze proroctwo Daniela. Te 70 symbolicznych tygodni, czyli 490 lat. Misja Nehemiasza właśnie przypada na rok 454 przed naszą erą. No i z tą datą zgadza się proroctwo Daniela. Jakbym mógł poprosić z powrotem o tą listę. Ten wykres. O, mamy. Bo mamy tak, 69 tygodni, tak jak to tutaj na górze liczyliśmy, to 483 lata. Jeżeli rozpoczynamy w 454 rokiem przed naszą erą, no to musimy, to jest właśnie troszeczkę skomplikowanie przez to, że przekraczamy erę. Część tego okresu jest przed naszą erą, a druga część jest po naszej erze. My wiemy, że po naszej erze im późniejszy rok, no to tym wyższa cyfra, normalne, tak? Mamy rok 500, później mamy rok 1000, no to rok 1000 jest późniejszy. Ale przed naszą erą to datowaliśmy w odwrotną stronę. Im niższa cyfra, tym bliżej naszych czasów to jest. Więc skoro mamy dłuższy okres, 483 lata, to 454 lata z tego okresu przypada na tą erę przed narodzeniem Chrystusa, to co my nazywamy po polsku przed naszą erą, więc zostaje jeszcze 29 lat naszej ery. Więc od wyjścia słowa o odbudowie Jerozolimy, co miało miejsce w 454 roku przed naszą erą, jak od tego czasu dodamy okres 400, do tej daty, dodamy okres 483 lat, to da nam to rok 29 naszej ery, co jest datą dokładnie zgadzającą się z datą chrztu naszego Pana i otrzymania Ducha Świętego na początku października 29 roku, kiedy to nasz Pan skończył 30 lat, licząc od jego prawdziwej daty urodzenia, którą, jak wiemy, wcale nie był 24 grudnia, tylko bardziej 1 czy 2 października w tych okolicach. Misja naszego Pana trwała 3,5 roku i skończyła się jego ukrzyżowaniem wiosną roku 33. W taki sposób Jezus wypełnił dokładnie proroctwo dotyczące ostatniego, czyli 70 tygodnia obiecanej łaski, które brzmiało następująco. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz. Bo tam mamy, że będzie tygodni 7 i tygodni 62, czyli razem 69. Więc po 69 tygodniach miał być Mesjasz zabity. I jeszcze mamy powiedziane, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów. Czyli Mesjasz zabity po 69, a dalej mamy doprecyzowanie, że w połowie tego ostatniego 70 tygodnia będzie to miało miejsce, bowiem co to znaczy, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów? Żydzi ją składali dalej, przecież jeszcze całe dziesięciolecia, aż do czasów zniszczenia świątyni jerozolimskiej, co miało miejsce po tym ich powstaniu w latach 69-74 naszej ery, to do tego czasu ciągle składali ofiary. Ale proroctwo mówi, że ustanie spalana ofiara i ofiara z pokarmów, że ona się zakończy, nie dlatego, że kapłani zaprzestali ofiarowania zwierząt i kadzidła, bowiem te ofiary wciąż jeszcze trwały, po prostu Bóg już ich nie uznawał, nie przyjmował. Z jakiego powodu? Bo do niczego nie było już potrzebne. Typ trwa, dopóki nie nastąpi wypełnienie w antytypie. Została złożona prawdziwa ofiara w połowie ostatniego 70 tygodnia przez naszego Pana i ofiary typiczne nie były już do niczego potrzebne. Nie miały już czego obrazować, pokazywać, bo rzeczywistość je zastąpiła. Prawdziwa ofiara została już złożona. Nasz Pan zgładził grzech przez ofiarowanie samego siebie i krew cielców i wołów i te ofiary z pokarmów do niczego nie były już potrzebne. Mesjasz, który prowadził dzieło ofiarowania samego siebie przez 3,5 roku, śmiercią na krzyżu położył kres dotychczasowym ofiarom i w ten sposób zgładził grzech, dokonawszy pełnego i całkowitego zadośćuczynienia za grzechy człowieka wobec Boga, przynosząc całej ludzkości wieczne usprawiedliwienie z grzechu w miejsce obrazowego, corocznego usprawiedliwienia dokonywanego przez ofiary obrazowego ludu, czyli Izraela. Śmierć Mesjasza stanowiła też pieczęć, gwarancję spełnienia się wszystkich widzeń i proroctw o przyszłych błogosławieństwach i o czasach naprawienia wszystkich rzeczy, o czym Bóg prorokował, co Bóg przepowiadał przez usta wszystkich świętych proroków od wieków, jak to mamy w Dziejach Apostolskich podane. I teraz powiedzmy sobie o tym, że wszystkie te obietnice, takie jak przymierze abrahamowe, jak i nowe przymierze, zostały zabezpieczone, czy też zapewnione krwią Chrystusa, lepsze rzeczy mówiącą niż krew wołów i kozłów, bo mówiące o wiecznym, prawdziwym usprawiedliwieniu, a nie tylko obrazowym, które trzeba powtarzać co roku. I to też miało się dokonać. O tym mówi wyraźnie nasze proroctwo, że te 70 tygodni jest dane na opieczętowanie widzenia i proroctwa. A co znaczy położenie pieczęci na dokumencie? Oznacza nadanie mu mocy, temu dokumentowi. Bo dokumenty w przeszłości były sporządzane w ten sposób, że król wydawał polecenie, jakiś dekret. Dekret był spisywany na tym, na czym oni pisali, na papier, w starożytności na jakimś papierusie, czy na skórach, czy na deseczkach, na czymkolwiek by nie pisali. Ten dekret był spisywany, ale samo go spisywanie to jeszcze, on jeszcze nie był prawem obowiązującym. Przystawienie królewskiej pieczęci do tego dekretu nadawało mu moc prawną. W związku z tym, jeżeli coś jest zapieczętowane, to dopiero nabiera mocy, jest ważne i ma się wypełnić. I tutaj śmierć naszego Pana, mająca miejsce w połowie tego 70 tygodnia, dokonała tych trzech rzeczy. Ja jeszcze raz o tym powiem. 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na. I teraz na co? Podpunkt pierwszy. Zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów, na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości. To wszystko się stało przez ofiarę naszego Pana. Na opieczętowanie widzenia i proroctwa, czyli na nadanie ważności widzeniom i proroctwom. Jakim widzeniom i proroctwom? O tym poprzednim, które zostały w starożytności, czyli w czasach Starego Testamentu zostały podane, a proroc jest tam przecież co niemiara, mówiących o Królestwie Bożym w przyszłości, o tysiącleciu, o błogosławieństwach restytucji. Jest bardzo wiele tych proroctw. I podpunkt C, że jeszcze na namaszczenie Najświętszego. O tym, do tego namaszczenia Najświętszego za chwilę przyjdziemy. Proroctwo mówiło, że 70 tygodni wyznaczono ludowi. Nie zaznaczało, że wszystkie te rzeczy wykonają się w 70 ostatnim tygodniu. Te właśnie ważne rzeczy. Tylko teraz chcę wrócić do tego punktu jeszcze opieczętowanie widzenia i proroctwa. Bóg daje obietnicę na przykład Abrahamowi. Bóg, aż cofnijmy się jeszcze wcześniej, Bóg daje obietnicę naszym prarodzicom w Edenie, zaraz po ich zgrzeszeniu, że nasienie niewiasty zetrze głowę węża, zniszczy szatana i to wszystko, co on sprowadził. Później idą różnego rodzaju obietnice poprzez abrahamowe tutaj przymierze w jego różnych tutaj zarysach, błogosławieństwach, ale bo możemy powiedzieć tak, wszystko to jest spisywanie rzeczy na tym, powiedzmy, papierze, tak jak my dzisiaj piszemy na papierze, więc będę używał tego słowa. Jest to pisanie na papierze, zostało spisane, ale to nie ma jeszcze mocy. Jak na razie to są jakieś zamierzenia, które nie mają mocy prawnej. Dopiero w połowie tego 70. tygodnia pieczęć zostaje przystawiona, bo wszystkie te rzeczy są uzależnione od złożenia ofiary przez naszego Pana. Jeżeli nasz Pan nie złożyłby ofiary, nie złożył okupu, wszystko to bierze w łeb. Jest tylko pustą teorią, która się nie wypełni. Nie będzie żadnego nasienia jak gwiazdy abrahamowe, nie będzie żadnego nasienia w przyszłości jak piasek na brzegu morskim, nie będzie żadnej restytucji drogi świętej, pustynia nie zakwitnie jak ogród i te wszystkie inne obietnice, które w Starym Testamencie w tak wielu miejscach się pojawiają. Nic z tego się nie wypełni, bo to było powiedziane, ale nie zapieczętowane, nie nadano tego mocy, nie zostało to zagwarantowane. To były pewnego rodzaju sugestie, propozycje na przyszłość uzależnione od czegoś. I tutaj mamy, że właśnie na opieczętowanie widzenia i proroctwa. W ostatnim tygodniu, w połowie tego tygodnia, poprzez dokończenie swojej ofiary, nasz Pan postawił tutaj pieczęć na tym wszystkim, co Bóg wcześniej obiecywał przez swoich proroków, co pokazywał w różnego rodzaju obrazach Starego Testamentu, to wszystko wtedy dopiero nabrało mocy, że zostanie wykonane, bo został spełniony warunek wstępny tego, jakim było odkupienie człowieka. Mówiąc o tym proroctwie, to możemy jeszcze też wspomnieć o tym, że choć proroctwo Daniela wskazuje, że Mesjasz ma być zabity w połowie ostatniego tygodnia, to nie stwierdza, że większość ludu będzie nieuświęcona i że zostanie odrzucona, co też stało się w połowie tego tygodnia. Ale proroctwo to pomija. Bóg nie uznał za stosowne podanie tych informacji w tym miejscu. Być może to miało być proroctwo pociechy dla Daniela, który był tak miły Bogu, który tak bardzo miłował naród izraelski, pomimo wielkich wad tego narodu i zła, jakie popełnili, że Bóg nie chciał go martwić, że tutaj Izraelici odrzucą, bo i tak w tych czasach Daniel nie będzie żył, nie będzie tego widział aż do czasu swojego powstania z grobu, więc nie należało i to do jego dni i nie zostało mu to podane. Informacja o tym została uwzględniona. Co powiemy na temat drugiej części 70 tygodnia? Bo połowa 70 tygodnia to jest właśnie wiosna 33 roku. I kiedy to mówiliśmy, Izraelici zostali odrzuceni. A co z drugą połową tego tygodnia? Przecież proroctwo mówi, że 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem, by dokonały się pewne rzeczy. Więc te pierwsze zakończenie przestępstwa, zadzenie grzechów, opieczętowanie widzenia i proroctwa, to wszystko się dokonuje przez pierwszą połowę tygodnia i w połowie tego tygodnia, w momencie śmierci naszego Pana, 3 kwietnia 33 roku, to wszystko już się zakończyło. Zostaje nam jeszcze pół tygodnia tutaj do, jak dodamy, do jesieni 36 roku i wtedy też jeszcze się coś dzieje. Chociaż rzeczywiście w połowie tego tygodnia Żydzi zostali odrzuceni, tak jak nasz Pan powiedział, oto dom wasz pusty zostanie, to przez drugą część tego 70 ostatniego tygodnia pewne dzieło się wykonuje. I to dzieło, które jest zaznaczone na początku w wersecie 24, że 70 tygodni wyznaczono nad twoim ludem i nad twoim świętym miastem na, i tam na końcu jest napisane, na namaszczenie Najświętszego. I to dokonuje się w tej drugiej części tego tygodnia. Chociaż Izraelici jako naród nie byli zdolni do przyjęcia naszego Pana i największej duchowej łaski, jaką nasz Pan oferował i objawiło się to w odrzuceniu przez nich Mesjasza, to Bóg to przewidział, że tak to będzie przecież. Więc w dalszej części tego tygodnia już ich nie sprawdzał jako naród, bo 3,5 roku próby wystarczyło i wykazało, że nadają się jako naród do odrzucenia. I narodowa łaska została im ukrócona, dom ich został ogłoszony jako pusty, ale w ciągu ostatnich 3,5 roku tego okresu łaska się wzmogła, wzmocniła, spotęgowała dla ostatka z Izraela, czy też dla resztki z Izraela. Bo zwróćmy uwagę, że nasz werset mówi, nasze wersety mówią tutaj o wzmocnieniu tej łaski. Tylko muszę znaleźć ten fragment. O, mamy tak. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. Ten ostatni tydzień nasz Pan utrwalał to przymierze. To różne przykłady dają, że utrwalał gdzie indziej, że wzmacniał, potwierdzał to przymierze. To jest wzmożenie się łaski w ostatnim tygodniu z tych 70 tygodni. Dlaczego łaska się wzmogła? No bo przyszedł nasz Pan i zaczął podawać przepiękne prawdy tutaj dla Izraelitów. Przyniósł dobrą nowinę im. Więc to jest to wzmocnienie łaski. Już nie tylko są typicznym ludem Bożym, ale sam Syn Boży ich zaszczyca z przysłaniem dobrej nowiny. Więc jest to wzmocnienie łaski na jeden tydzień z tym narodem jeszcze. I chociaż w połowie tego tygodnia zostają odrzuceni, to szczególna łaska dla tego narodu wciąż trwa jeszcze te 3,5 roku do końca tego ostatniego tygodnia, lecz skupia się na tej reszcie, na ostatku, na tych najczystszych, najodpowiedniejszych z tego narodu, na tych, których nasz Pan nazywał prawdziwymi Izraelitami, którzy jako nieliczni byli w stanie z tej łaski skorzystać, bowiem Izrael, choć liczny, to niewielu z nich nadawało się do zbawienia. I to też proroctwa zapowiadały. Zobaczmy do Izajasza 10, rozdział, a werset 22, który mówi nam tak. Bo choćby twój lud Izraelu był jak piasek morski, tylko resztka z niego powróci. Postanowione wytracenie będzie opływało w sprawiedliwość. Tu mamy mowę o tym, że resztka w Biblii Gdańskiej nazywana jest to ostatkiem Izraela. Łaska skupiła się tutaj na nich. Została właśnie temu ostatkowi poświęcona przez tą drugą połowę 70 tygodnia, przez te 3,5 roku szczególnej uwagi, podczas których to błogosławieństwa duchowego zbawienia, prawdy wieku Ewangelii, spłodzenie z ducha rozpoczęte w dniu Pięćdziesiątnicy było ograniczone do tego narodu i wybierało tych najlepszych z tego narodu. Jakbyśmy zobaczyli do Dziejów Apostolskich 2 i 4 rozdział, to widać tam, że już w ciągu kilku pierwszych dni działalności apostołów po spłodzeniu z ducha kilka tysięcy osób zostało pozyskanych. Więc choć Jezus za wszystkich śmierci skosztował i choć Ewangelia miała być głoszona wszystkim, ale właśnie z tego powodu, że łaska przez te 3,5 roku była ograniczona do Żydów, kazał on Żydom, swoim uczniom, zacząć głoszenie od Jerozolimy. I nie mieli oni przedstawiać łaski nowego wieku nikomu obcemu, dopóki nie wypełniło się 3,5 roku obiecanej łaski Izraelowi. Dopóki Bóg wyraźnie nie posłał jej tak, jak do Żydów, jak i do pogan, co miało miejsce w 36 roku naszej ery, nawrócenie Korneliusza, 10 rozdział Dziejów Apostolskich to nam opisuje. A w czasie tego drugiej połowy 70 tygodnia, tego 3,5 roku, ci najświęci zostali już wybrani, w związku z tym później łaska została udostępniona też i innym, co nie znaczy, że Żydom była już zakazana później, tylko znaczy, że Żydzi później nie mieli już żadnej przewagi nad resztą świata w przyjmowaniu łaski Bożej, a możemy powiedzieć, a w rzeczywistości co do przyjmowania zbawienia Ewangelii znaleźli się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, dużo gorszej od całej reszty ludzkości. Dlaczego? Uprzedzenie, straszne uprzedzenie wobec naszego Pana, którego zaczęli uważać za zdrajcę swojego narodu, za winowajcę wszystkich ich nieszczęść, sprawiło, że przez cały wiek Ewangelii Żydom, tym tutaj cielesnym Żydom, bardzo trudno było przyjąć Chrystusa. Dużo trudniej niż poganom, którzy żadnego uprzedzenia wobec Niego nie mieli, a oni już to uprzedzenie siedzące w genach mieli i mają po dzień dzisiejszy. Więc po okresie 70 tygodni, jak się skończył ten okres, nadszedł czas cierpień i ucisku wspomnianych w końcówce wersetu 26 i 27, gdzie jest podane, że Mesjasz uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione. To, co zostało w planie Bożym postanowione. A co było postanowione? Dwójnasób. Czyli jak najpierw mieliście 1845 lat łaski od śmierci Jakuba w 1813 roku przed naszą erą do śmierci naszego Pana w 33 roku naszej ery. Mamy 1845 lat łaski, to później dwójnasób, tyle samo, tylko że nie łaski, do 1878 roku. To zostało postanowione i to się wyleje na to, co które ma być spustoszone, czyli na naród izraelski. Od 1878 roku łaska Boża znów wraca do Izraela, co nie oznacza wcale, że naród w tym okresie łaski ponownie będący nie przechodzi cierpień. Tak samo jak wcześniej mamy, też był okres łaski, a była straszna niewola babilońska. I straszne rzeczy się działy podczas na przykład tego długiego oblężenia Jerozolimy, gdy była zdobywana, że przecież prorok Jeremiasz zapisuje, był taki głód, że matki zaczynały zjadać własne dzieci. To można sobie wyobrazić, jakie musiały być już straszne warunki. I tak samo w tym okresie łaski od 1878 roku też naród ten spotykały straszne rzeczy, bo przecież Holokaust, który miał miejsce za Hitlera w XX wieku, to już jest w okresie łaski tutaj, ale to też są rzeczy, które mają służyć realizacji planu Bożego, tak samo jak tamte cierpienia związane z niewolą babilońską były pożyteczne dla Izraela, tak samo to, co teraz się wydarzyło w XX wieku, pomimo swojego okropieństwa i okrucieństwa, jakie się z tym wiąże, ale był to wstrząs konieczny do tego, żeby po prawie 2 latach nieistnienia reaktywować państwo Izrael. Bez tego coś takiego by się nie udało, bo jest to wydarzenie niesłychane i nigdy w żadnym innej sytuacji, w przypadku żadnego innego narodu nie ma precedensu, nigdy się nie wydarzyło, żeby starożytny naród, który swojego państwa nie miał przez 2000 lat, takie państwo odzyskał i się odrodził. Co więcej, to nie tylko, że nie było państwa, nie było narodu też w tej ziemi. W historii Polski się przedstawia jako wielkie wydarzenie, że Polska się odrodziła w XX wieku po rozbiorach, no ale raz, że to nie był okres 2000 lat, tylko to był okres 123 lat, a po drugie, przez te 123 lata na tych ziemiach wciąż Polacy mieszkali. A tam mamy państwo, nie istniało 2000 lat, a i nie było też ludu, nie było Izraelitów, bo w pierwszym i w drugim wieku naszej ery zostali wypędzeni stamtąd, zwłaszcza to w tym drugim wieku, po tym ostatnim nieudanym powstaniu, jakie wznieśli przeciwko Rzymowi. Rzym stwierdził, że serdecznie ma dość tych problemów, jakie naród izraelski sprawia, co kilkadziesiąt lat wszczynając jakieś powstania przeciwko Rzymowi i że problem trzeba tutaj raz na zawsze załatwić, zlikwidować, rozwiązać i rozpędzili Żydów z tamtej ziemi. Nie będzie ich w tej ziemi, to nie będą mogli zniecać powstań, a Izrael się odrodził. Jest to dowodem łaski Bożej, ale musiały być wstrząsające rzeczy dokonane, żeby ten naród mógł się odrodzić. Wszystko to jest przygotowanie do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, bo tak jak mówi Rzymian 11:15, jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, odrzucenie ich, czyli narodu żydowskiego, umożliwiło pojednanie świata, bo poganie zostali przyjęci do Kościoła, to czym będzie przyjęcie ich, pyta apostoł, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? Czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie z martwych do życia? Przyjęcie Izraela, jego ponowne zgromadzenie umożliwi nam, spodziewamy się, że w nieodległej perspektywie, rozpoczęcie Królestwa Bożego na ziemi, które ma się właśnie tam, w ziemi izraelskiej, rozpocząć poprzez wzbudzenie ojców Starego Testamentu, którzy tam mają zaczynać Królestwo Boże na ziemi, które stamtąd ma rozprzestrzeniać się i ogarnąć cały świat. Więc tak mówi nam nasze proroctwo o 70 ostatnich tygodniach łaski dla Izraela. Chciałbym zwrócić uwagę teraz na koniec jeszcze, kiedy omówiliśmy to wszystko, na kilka szczegółów tutaj jeszcze, bo jak czytamy tekst proroctwa samego, to się łatwo pogubić, bo jest na przykład do księcia Mesjasza, a później jest lud księcia jakiś przyjdzie, to już nie ten sam książę, więc ja wiem, nie będę czytał od początku, żebyśmy zaoszczędzili na czasie, ale książę Mesjasz, to wszyscy wiemy, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus. A później czytamy, a lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię. Tym księciem to jest rzymski wóz Tytus, który przyszedł z armią rzymską i kompletnie zniszczył tutaj Jerozolimę i świątynię. Wypełniły się wówczas słowa naszego Pana, który Żydom, którzy tak zachwycali się tą świątynią, bo przecież ona całe dziesięciolecia była budowana i była bardzo okazała, to powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie w tym miejscu. I to się wtedy wypełniło. Kompletnie rozwalona, że kamień na kamieniu nie został. To, co mamy dzisiaj zwane ścianą płaczu, to nie jest fragment świątyni. To, co istnieje, to jest fragment muru oporowego poniżej postawionego u podnóża wzgórza, na którym była świątynia, który postawiono po to, bo wiadomo, jak zbudowano wielki budynek na wzgórzu, no to przecież to strasznie ciśnie. To waży niesamowitą ilość, nie wiem, tysiące czy dziesiątki tysięcy ton naciska, no to jak to naciska na wzgórze, to wzgórze może pod tym ciężarem zacząć się rozpływać, więc na dole postawiono mur oporowy, żeby zatrzymał ziemię, by się po prostu nie usuwała pod ciężarem świątyni. I to jest ta ściana płaczu, a ze świątyni, zgodnie ze słowami naszego Pana, nie został kamień na kamieniu. I to się wtedy stało. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątyniec. Jego koniec nastąpi wśród powodzi. Tak jak powódź niszczy wszystko, a tak samo armia rzymska wszystko zniszczyła. I do końca wojny są postanowione spustoszenia. Wszystko zostało spustoszone. I w końcówce, jak czytamy wersetu 27, czytamy, że w połowie tego tygodnia sprawię, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów. To mówiliśmy o tym poprzez wprowadzenie antytypu, dokonanie prawdziwej ofiary, a przez mnóstwo obrzydliwości. Czyli to przez mnóstwo obrzydliwości, czyli z powodu mnóstwa obrzydliwości, z powodu rozpowszechnienia się obrzydliwości, Mesjasz uczyni spustoszenie aż do końca. W tym czasie niełaski dla Izraela i wyleje się, to musimy powiedzieć, z ręki Mesjasza to, co postanowione, czyli dwójnasób niełaski na ten naród, na to, które ma być spustoszone, czyli na naród izraelski tutaj pokazany w mieście Jerozolima. I takie jest znaczenie tych 70 ostatnich tygodni łaski dla Izraela. Dziękuję Baterstwu za wysłuchanie